aktualności dnia na naszej antenie. Bardzo serdecznie witam pana posła Krzysztofa Szczerskiego, byłego wiceministra spraw zagranicznych oraz podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Panie pośle, Ukraina. Mieliśmy przed chwilą konferencję prasową prezydenta Putina odnośnie sytuacji na Ukrainie, na tym, co się dzieje, odnośnie interwencji wojsk rosyjskich na Krymie. Pierwsze wnioski, jakie z tej konferencji wyciągamy, to są takie, że widać, iż prezydent Putin wyraźnie tutaj akcentuje nielegalność dokonanego przewrotu na Ukrainie i podkreśla, że ta interwencja, jaka się dokonała w tym momencie, jest związana z prośbą legalnego prezydenta, który chociaż nie ma władzy, chodzi oczywiście o Janukowicza, ale jednak tym zasłaniają się Rosjanie, taką swoją, Putin tym się zasłania, taką retoryką i takim tłumaczeniem.
Tak, no to czego dokonał dzisiaj, czy próbował dokonać prezydent Putin, to jest odwrócenie porządków. Znaczy, chciał siebie zaprezentować jako obrońcę prawa i legalności, a tych, którzy zmienili władzę na Ukrainie, ci, którzy w sposób pokojowy odsunęli od władzy osobę, która była jego bliskim współpracownikiem, ich przedstawić chce jako anarchistów i burzycieli porządku. To jest klasyczna, taka retoryczna figura właśnie odwrócenia porządków. Natomiast jedna rzecz jest bardzo ważna z tego wystąpienia prezydenta Putina, że będziemy mieli bardzo poważny kłopot natury właśnie prawno-międzynarodowej, bo jak rozumiem jasno Władimir Putin dał do zrozumienia, że nie uzna władzy obecnej na Ukrainie, więc w tym sensie dla niego, jak powiedział wyraźnie, nie ma partnera dzisiaj do rozmowy na Ukrainie, więc rozumiem, że odmawia kontaktu z obecnymi władzami Ukrainy i tym samym cały czas trwa przy przekonaniu, że przy stanowisku, że pan Janukowicz jest legalnym prezydentem i to jest dla niego partner. W tym sensie też na przykład jego opinia jest taka, że jeśli legalny prezydent wnioskuje o interwencję, to na legalną prośbę odpowiada legalnym krokiem, czyli uchwałą Rady Federacji i tak dalej. Więc to bardzo wyraźnie widać, że koncepcja jest taka dzisiaj, jeśli chodzi o przekaz, że Putin jest obrońcą prawa, a Ukraina jest dzisiaj i Zachód jest tym, który prawa nie dotrzymuje, który prawo łamie i który wprowadza anarchię i niepokój. I on jest dzisiaj obrońcą nie tylko interesów Rosji, ale po prostu prawa. No to jest niebywała zupełnie, muszę powiedzieć, forma czy próba takiego, jak powiedziałem, odwrócenia porządków logicznych.
Panie pośle, no właśnie, kiedy spoglądamy na tą konferencję, kiedy słuchaliśmy jej, to ta legalność władz podważona przez prezydenta Putina, on tutaj mówił, że jeżeli już mógłby zgodzić się z tym, że premier Jaceniuk jest rzeczywiście tym, który został legalnie wybrany, ale mimo wszystko trzyma się tego wyboru prezydenta Janukowicza jako legalnego władzy, prezydenta Ukrainy, zasłania się tymi działaniami antykonstytucyjnymi na Ukrainie. I to zdanie, które wypowiedział prezydent Putin, że na razie nie ma konieczności wykorzystania wojska, ale może ona nastąpić, czyli tak naprawdę ciągle, mimo że ta konferencja była dość, no i dziennikarze zadawali raczej pytania, które nie były z gatunku tych nieszkodliwych czy trudnych, tam obecni, no to widzimy, że ciągle ta groźba interwencji no nie zmniejsza się i tym bardziej, jeżeli w takim układzie Putin tutaj odpowiada na legalność i ukazuje siebie jako no, wybawcę narodu ukraińskiego.
Tak, dlatego, że teraz powiedzmy, jak jest naprawdę. Naprawdę jest tak, że to, co jest wielkim osiągnięciem tej rewolucji ukraińskiej, jest to, że właśnie ta rewolucja dokonała się w sposób legalny na Ukrainie właśnie, dlatego że cała zmiana polityczna, która nastąpiła na Ukrainie, przeszła przez parlament ukraiński, przez fakt, że od Janukowycza z jego grupy odeszła odpowiednia ilość posłów, którzy stworzyli tym samym większość konstytucyjną w parlamencie ukraińskim i to jest właśnie wielkie zwycięstwo Ukraińców, że oni tą swoją rewolucję nie przeprowadzili po prostu na ulicy, tylko przeprowadzili przez parlament, więc prawda jest taka, że dzisiaj na Ukrainie jest legalna władza, ale władza, która ten mandat pochodzi od posłów wybranych w wyborach, które także Rosja przecież uznawała, więc nie można powiedzieć o tym, że dzisiaj na Ukrainie panuje anarchia czy rządy ulicy, bo właśnie jest odwrotnie, zupełnie inaczej niż w różnego rodzaju innych przypadkach rewolucyjnych, gdzie rzeczywiście możemy wtedy mówić, że mamy sytuację nadzwyczajną. Nie, właśnie na Ukrainie mamy sytuację nadzwyczajną, ale to jest sytuacja, która jest zgodna z konstytucją ukraińską i była przeprowadzona poprzez ukraiński parlament, więc oczywiście tutaj Putin po prostu nie ma racji, ale jak powiedziałem, próbuje porządki odwracać, żeby zamieszać w głowach ludziom. I muszę powiedzieć, że jednocześnie utrzymując swoje prawo do interwencji, tak naprawdę wywodzi je z prawa, które nie istnieje, bo nie ma czegoś takiego pomiędzy międzynarodowym jak możliwość interwencji jednego kraju w drugim kraju, tylko dlatego, że Rada Federacji tego państwa taką decyzję podejmie, czy ktoś, kto uciekł, schronił się pod opiekę tego sąsiedniego państwa, prosi jako ten uciekinier o to, żeby móc wrócić do swojego własnego kraju na rosyjskich czołgach. No, takie zjawisk prawo międzynarodowe nie przewiduje, więc jest tutaj ta hipokryzja jakby w tłumaczeniu prezydenta Putina jest gigantyczna. Natomiast jedna rzecz zwracam uwagę, mianowicie na to, że Putin doskonale wykorzystuje wszystkie słabości Zachodu. To jest trochę on jest judoką i w tym sensie rzeczywiście a judoka wykorzystuje drugą stronę do zadawania do rzutów na matę właśnie poprzez słabość, poprzez błędy drugiej strony. I rzeczywiście jest tak, że Putin znakomicie dzisiaj wypomniał Zachodowi wszystkie jego błędy, wszystkie jego słabości, które w relacjach z Rosją przez te ostatnie dni, czy te miesiące Zachód postąpił, bo widać było wyraźnie, że przez właśnie swoją niekonsekwencję, przez tą chwiejność strony wolnego świata, przez właśnie obawę do wykonywania jakichś ruchów zdecydowanych, przez kalkulacje, przez koniunkturalizm, Zachód dzisiaj jest w pozycji słabszej, bo Putin wypomina nawet tę umowę z 21 lutego. Ja pamiętam, jak wtedy prezydent Komorowski był tak zachwycony, że Rosjanin też był przedstawiciel Putina, był też przy tych negocjacjach umowy i że ona także jest przez Rosję wspierana, ale to widać było, że tak naprawdę była to ta obecność tam Rosjanin, przedstawiciela prezydenta Putina w tych rozmowach była po to, żeby przypilnować takiego kształtu tej umowy, żeby potem mogła ona posłużyć właśnie dzisiaj między innymi jako dowód na to, że Zachód wspiera Janukowycza. Tak? Dzisiaj Putin domaga się od Zachodu wsparcia umowy, którą przypilnował, żeby tak brzmiała właśnie, żeby dawała Janukowyczowi dłużej władzy i żeby Zachód był tutaj też mógł złapany być za rękę. I jak to widać bardzo wyraźnie, no właśnie każda słabość, niekonsekwencja i takie brak wyobraźni ze strony państw zachodnich jest przez Putina bezwzględnie wykorzystywany.
No, kiedy spoglądamy na tą odpowiedź, na to wykorzystywanie, to Putin też wyraźnie mówił, że niejako usprawiedliwiając tą interwencję, to działania Federacji Rosyjskiej Rosji, że przecież Zachód również interweniował w Iraku, w Libii. Tutaj właśnie jest to odwracanie cały czas tej sytuacji, prawda? Ciągle próbuje wybielić siebie, a czy pewnie usprawiedliwić, bo to jest też taka próba zamydlenia oczu, bo z tej konferencji no, mieliśmy zupełnie inny obraz sytuacji, która się dzieje.
Oczywiście, bo to jest właśnie na tym polega ta taktyka, którą on przyjął dzisiaj, dlatego że na pewno już dziennikarze, którzy i komentatorzy, którzy są bliżsi interesom Putina i Rosji, będą dzisiaj dostali sygnał, w jaki sposób mają tłumaczyć to, co dzieje się na Ukrainie bardzo wyraźnie, który by nie po prostu nie bronił agresji rosyjskiej, tylko żeby przedstawiać ją jako działanie legalne. Tylko pamiętajmy, że te porównania są także porównaniami całkowicie fałszywymi, bo interwencja w Iraku czy interwencja w Libii była interwencją w dobrej wierze i interwencją, która miała przywrócić na przykład prawa człowieka, prawda, w tych krajach jak w Libii wobec chaosu, który tam nastąpił. Natomiast ewentualna interwencja rosyjska dzisiaj na Krymie jest interwencją w obronie interesu rosyjskiego geopolitycznego, po prostu jest brutalną zabezpieczeniem rosyjskich aktywów w rejonie Morza Czarnego, a ewentualne przywiezienie Janukowycza na czołgach rosyjskich do Kijowa jest po prostu będzie interwencją czysto politycznym. Jest to ma zupełnie co inną sens niż tamte, natomiast no właśnie to jest takie próba niezwykłego zupełnie, tak, prosto w oczy patrząc, odwracania, to się mówi po prostu kolokwialnie, kota ogonem, więc rzeczywiście jest pewien pomysł, bo to trzeba powiedzieć, że pomysł Putin miał i pewnie tego taką coś opóźniała, że dogrywali ten też w sensie retorycznym ten pomysł, bo on jest spójny, ale jest po prostu całkowicie fałszywy, jeśli chodzi o zgodność z rzeczywistością, natomiast jest w tym swoim opisie przewrotnym bardzo i fałszywym bardzo spójny.
Także no, wypowiedź jakby z dalszych tych wniosków Putina, on ciągle nazywa tą atmosferę panującą w Kijowie jako terror. I też już jest pytania, które ważne trzeba stawiać, czy Rosja uzna wybory prezydenckie na Ukrainie. I tutaj też takie stwierdzenie, które padło, że to zależy, w jakich warunkach będą się odbywać te wybory. Czyli widzimy, że nawet przyszłość legalnych wyborów, które mają mieć miejsce w maju, już też przez Putina w tym momencie jest, zakłada to możliwość niezaakceptowania demokratycznych wyborów.
No, tak, oczywiście. I jednocześnie jest jeszcze taka sytuacja, o której trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o samą stronę rosyjską, to Rosjanie mają całkowitą blokadę informacyjną, jeśli chodzi o te ogólnodostępne media publiczne w Rosji, bo nawet pamiętajmy, że Putin zakazał transmisji Oscarów w tym roku w Rosji, dlatego że bano się, że w czasie Oscarów na żywo transmitowanych aktorzy mogą się upomnieć o Ukrainę, więc on nawet zblokował w tym ostatnio transmisję rozdania Oscarów, żeby czasami do Rosjan dotarła inna wersja rzeczywistości niż ta, którą on głosi, więc jak rozumiem, w tym sensie poza takimi niezależnymi mediami, to są niszowe jednak, to te ogólnodostępne media po prostu budują całą tą opowieść o Ukrainie taką, jakiej wspomnieliśmy, czyli tam, że tam są faszyści, że tam rządzą jakieś czarne sotnie i że to naprawdę Ukraina dzisiaj jest kopana we krwi, gdzie on ciągle powtarza, jak tam są przemoc, teraz dokonywana na Ukrainie, to nikt inny nie widzi poza nim. Ale tego typu przekaz cały czas sączony także do obywateli Rosji ma spowodować, że ci Rosjanie po prostu całkowicie będą mieli zbudowany absolutnie potemkinowską wioskę, czyli po prostu całkowicie fałszywy obraz rzeczywistości, który on wykreował i też swoim własnym obywatelom sprzedaje jako jedyną wersję prawdy. Ale też oczywiście ta konferencja też właśnie zapowiadała też kolejne ruchy, w tym sensie, że on cały czas mówi, że dzisiaj wojskami nie wchodzi, ale tego nie wyklucza, że wybory prezydenckie zobaczymy, czy będziemy mogli je uznać. Prawda? Więc to tak naprawdę cały czas pokazuje, że on wobec Ukrainy ma specjalne prawa i że wobec Ukrainy Rosja ma możliwość oceny i dopiero weryfikacji tego, czy będzie tę Ukrainę traktowała poważnie, czy nie. No to jest takie niezwykła buta z tego przemawia, ale też był taki cel pewnie, żeby pokazać się po prostu jako zwierzchnika całego tego obszaru, który walczy z anarchistami w dzisiejszym Kijowie i kiedyś zaprowadzi tam porządek. Problem jest tylko taki, że też wydaje mi się, że ta konferencja, ta wizja Putina, koncepcja Putina jest też na to nastawiona, żeby rozbić pewną mobilizację Zachodu, żeby właśnie tego typu argumenty, one się wydają dla nas, którzy wiemy więcej o Ukrainie, bardzo widzimy, jakie one są fałszywe, natomiast dla ludzi mniej zorientowanych, dla obywateli Rosji, dla obywateli państw zachodnich, z dalekich krajów od nas, bardziej na zachód, to rzeczywiście być może część z tych kłamstw się przebije jako być może prawda i to już taki właśnie zamęt w głowach, już taki pewną demobilizację, już pewne zasianie pewnego ziarna fałszu, ale takich wątpliwości, które Putin chciał dzisiaj osiągnąć, no obawiam się, że mógł to osiągnąć, że taki właśnie będzie skutek, że oczywiście obywatele Rosji będą całkowicie odcięci od realiów, natomiast obywatele państw zachodnich będzie się siać w ich głowach pewien rodzaj właśnie niepewności, zamętu i tym samym demobilizacja po stronie zachodniej nastąpi, wtedy Rosja jakby dalej będzie w swojej pozycji dominacyjnej na obszarze wschodnim utrzyma się w tej pozycji.
Panie pośle, dzisiaj też w mediach pojawiła się wypowiedź Garry Kasparowa, który mówi, że no, nie skończy się tylko na Krymie, że Putin ma apetyt na odbudowę imperium i ta konfrontacja z Zachodem już się rozpoczęła. Czy tego chcą Unia Europejska, Stany Zjednoczone, to jednak już się dzieje i te zapędy imperialne Rosji coraz bardziej widoczne. No, gdzieś w głowie mamy te słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mówił, że w kontekście Gruzji, że wtedy Gruzja, jutro Ukraina, później państwa nadbałtyckie, a potem może i czas na naszą ojczyznę. No ta gotowość Rosji do budowania imperium i apetyt Putina na to, no wydaje się bardzo duży.
Właśnie tak jest i myślę, że dzisiaj powinniśmy szczególnie pamiętać o tych głosach tej części Rosjan, którzy Putinowi się sprzeciwiają, którzy patrzą trzeźwo z tamtej strony i są w stanie także często za cenę prześladowań też utrzymywać jakąś wolną myśl w Rosji, bo to nie tylko właśnie jacyś rusofobiczni ludzie z Zachodu czy z Polski tego typu opinii wyrażają o prawdziwych celach Putina, ale także sami Rosjanie, ci, którzy myślą samodzielnie i mają taką odwagę, więc to zwracam na to uwagę, bo rzeczywiście jest tak, że te opinie, na przykład pana Kasparowa, pokazują, że część obywateli rosyjskich widzi, jakby w jakim kierunku Putin pcha ich własny kraj i na to się nie zgadzają. A rzeczywiście z drugiej strony no dzisiaj mamy taki moment, w którym widzimy wyraźnie, że jeśli ktoś miał rację w opisie tego, co dzieje się na wschodzie i co może grozić, to tę rację wiele lat temu już miał prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński. To jest dzisiaj taki moment, w którym rozumiem, że wszyscy ci, którzy ówcześnie uważali, że ataki na przykład premier Tusk wtedy mówił, że prezydent Kaczyński powiedział kilka słów za dużo w Tbilisi, no to teraz rozumiem, że będą te słowa swoje z tamtych lat odwoływać, bo gdyby Zachód był konsekwentny i stanowczy i gdyby uznawał przez także później, także polska polityka to memento prezydenta Kaczyńskiego za swoje wytyczne w swojej polityce, to by może by dzisiaj po tych sytuacji krwawych w Kijowie i tej niepewności, tego zagrożenia polskiego bezpieczeństwa nie doszło, bo racja i prawda opisu była po stronie prezydenta Kaczyńskiego, a fałsz, słabość i niekonsekwencja była po stronie tych, którzy dzisiaj kierują Europą i Polską.
W historii jakby powtarza się po raz kolejny podobne zdanie, dlatego że gdy spoglądamy nie tylko na tą wypowiedź świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale też cofniemy się do 1939 roku, kiedy Rosja no, sowiecka wtedy wchodziła w teren Polski, prawda, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, też zasłaniała się tym dobrem Ukraińców i Białorusinów, prawda? No i też powtarzają się te zdania, które na tej konferencji co chwilę padały z ust Putina o faszystach, o antysemitach, którzy sieją zagrożenie na Ukrainie.
No tak, bo to właśnie jest próba odwołania się do takich schematów, które istniały, ale także no, paradoksalnie do tych schematów, które nas przerażają, no bo właśnie tego typu argumenty pojawiały się zwykle w ustach tych, którzy później byli największymi agresorami w dziejach Europy, więc jeśli do tych schematów odwołuje się prezydent Putin dzisiaj, to raczej odwołuje się w taki sposób, który nam przywołuje na myśl to, jaki jest prawdziwy charakter jego działań, bo pamiętajmy, jak jest, że dzisiaj po prostu jest tak, że wojska tego pana, który mówił przed chwilą, że jest obrońcą prawa międzynarodowego, wojska tego pana są na terytorium jego sąsiedniego państwa i okupują część tego państwa, która jest integralnym regionem. To tak jakby w Polsce wojska stacjonowały na Podlasiu i tam miały chronić ludność Podlasia przed faszystami z Warszawy. No to taka jest dzisiaj sytuacja, więc to nie jest tak, że on wyraża zaniepokojenie, patrząc z zewnątrz, nie podejmując żadnych agresywnych kroków, tylko po prostu już wkroczył do jednego z regionów sąsiedniego państwa, uznając, że ma do tego prawo i dzisiaj jeszcze udowadnia, że robi to w interesie społeczności międzynarodowej. To jest zupełnie jakby niebywały poziom tego właśnie, czym mówiliśmy, czyli odwracania porządków, ale właśnie też tymi argumentami przywołuje na myśl te poprzednie historie, ale one zawsze jak powiedziałem wcześniej, ta siła Putina się bierze także ze słabości Zachodu. No, z tego właśnie, że jest niekonsekwentny, że jest mało stanowczy i że nie potrafi być jednolity, bo jeśli nawet wczoraj Francja nie potrafiła zablokować dyskusji o embargu na dostawy broni dla Rosji, dlatego że sama z nią handluje bronią, więc interesy własne, czyli krótkoterminowy, krótkowzroczny interes egoistyczny przeważył nad jakimkolwiek formą, no, przynajmniej nie dostarczania broni dla tego państwa, które jest tak agresywne wobec swoich sąsiadów, no to widać, jak bardzo ta niekonsekwencja Zachodu i ta słabość jest przyczyną takiego, a nie innego rozwoju wypadków u naszych wschodnich sąsiadów.
No Putin chyba wierzy bardzo mocno w tą swoją propagandę, którą rozsiewa przez takie konferencje i przez takie stanowisko, no bo ta jego reakcja, zaprzeczenie faktom, on też mówił o tych siłach, które na Krymie pojawiły się jako samoobronę, że to nie są wojska, nie byli to żołnierze rosyjscy, ale no fakty temu przeczą, dlatego że nawet ciężarówki wojskowe, które tam stały z odkręconymi rejestracjami, no niestety były odciśnięte znaki Federacji Rosyjskiej na metalu, czyli no sprzęt wojskowy wojska rosyjskiego.
No tak, ale oni też nawet niektórzy z nich przyznawali. Przecież dzisiaj na lotnisku powiedziano wprost, że jesteśmy z floty czarnomorskiej, więc to jest taka sytuacja, w której idziemy, jak to się mówi też kolokwialnie, zaparte, ale ja powiem tylko o jednej rzeczy, że zobaczmy teraz, bo to będzie bardzo interesujące także dla naszych słuchaczy, jaki będzie rezonans tej konferencji, bo właśnie kto będzie, tak powiem, pudłem rezonansowym Putina w Europie i w Polsce. Czy kto będzie powtarzał tego typu argumenty, kto będzie do nich się odwoływał, bo to tak właśnie jest, że one te słowa są tak, mówione także po to, żeby ci, którzy mają potem je powtarzać po różnych mediach europejskich i po różnych miejscach w Europie, żeby po prostu wiedzieli, jaka jest dzisiaj linia i żeby rozumieli, w jaki sposób mówić. Więc trzeba bardzo teraz pilnie śledzić, jaki będzie tych słów rezonans, bo jak powtarzam, przypuszczam, że część osób właśnie będzie w tę stronę szła, także tłumacząc swoją niemoc przez swoje brak swojego działania. Więc ja pamiętam, jak jeden z autorów, historyków pisał na temat tego, w jaki sposób po wyborze Karola Wojtyły na stolicę Piotrową poszedł do tej depeszy, do tej informacji dotarł w archiwach. Była specjalna notatka służbowa przez wywiad rosyjski, przez Związku Radzieckiego, wydana do swojej agentury na całym świecie, w jaki sposób ośmieszać Karola Wojtyły, w jaki sposób niszczyć wizerunek Karola Wojtyły na świecie. I to było napisane, że trzeba się z niego śmiać jako z osoby z prowincjonalnej, z dalekiej Polski, że jest antysemitą. Tak, no to dokładnie to, co potem wielokrotnie słyszeliśmy od różnych niby intelektualistów na całym świecie. Te argumenty tak zwane były nie napisane przez tych intelektualistów czy różnych innych samozwańczych liderów opinii, tylko były instrukcją, która została im wydana przez wywiad radziecki, w jaki sposób mają niszczyć wizerunek Karola Wojtyły w mediach i w opinii publicznej. Więc tego typu to, co dzisiaj mówił Putin, to jest tak samo kłamliwe jak tamte ataki na Jana Pawła II, ale właśnie mają taki sam mieć sens. One po prostu są instrukcją de facto, w jaki sposób dzisiaj rozbijać jedność Zachodu, w jaki sposób rozbijać, demobilizować opinię publiczną, w jaki sposób dzisiaj szkalować obecne władze Ukrainy, w jaki sposób dzisiaj wybierać działania Rosji. I to jest, i patrzmy, kto będzie te argumenty powtarzał i zapamiętujmy te osoby, które będą się tymi argumentami potem posługiwać, a jak warto przypomnieć sobie, kto się właśnie takimi atakami na Jana Pawła II posługiwał i posługuje do dzisiaj także w Polsce, bo to są ataki, które po prostu wyszły jako instrukcja z Moskwy.
Gdy jeszcze wracamy do tej konferencji, tutaj też ciekawa, myślę, sprawa jest, że kiedy Putin mówił o tej bratniej zażyłości narodu ukraińskiego i rosyjskiego, o bratnich wojskach, które są przyjacielami dla Ukraińców, i o tym, o tej ochronie, jako on, który wchodzi, by bronić ludność ukraińską, wypowiadał to zdanie o matkach i dzieciach, za którymi wstawią się rosyjscy żołnierze. Ale z drugiej strony dzisiaj Gazprom cofa zniżkę na gaz na Ukrainę. Także ta bratniość właśnie jest też widoczna w poczynaniach nie tylko militarnych, ale też gospodarczych.
No oczywiście, bo to wszystko po prostu jest obraz nieprawdziwy, natomiast ma się odwoływać do takich różnych skojarzeń propagandowych o żołnierzu, który niesie na ręku sierotę i jej... Przecież takie obrazy też mieliśmy w Polsce, gdy armia radziecka wkraczała do Polski, mordowała polskich patriotów i wysyłała na Sybir dziesiątki najlepszych ludzi, którzy byli w Polsce, to też robiła sobie filmy, jak to żołnierz nalewa wodę kobiecie starej albo niesie za nią jakieś drewno do opału albo głasze po główce dzieci. No to jest dokładnie taka sama prawda jak dzisiaj o roli żołnierzy rosyjskich na Ukrainie, jak wtedy o roli Armii Czerwonej w Polsce, która mordowała Polaków, a robiła sobie zdjęcia, że pomaga tutaj i zakłada za porządek i po czasach faszystowskich tutaj przynosi pokój i wolność. No to jest ten sam poziom rozbieżności między prawdą a obrazem, jak to działa wtedy w Polsce. To oczywiście jest tak, że tutaj gdyby rzeczywiście, jak słusznie mówimy, gdyby rzeczywiście Rosja tak bardzo się o los sierot ukraińskich troszczyła, to po prostu by nigdy nie nakładała na Ukrainę tak drastycznych cen za gaz, bo nawet obniżone były i tak droższe niż to, co płacą przed Niemcy. No więc jeśli biedna Ukraina ma płacić Rosji za gaz więcej niż Niemcy i to jest wyraz troski rosyjskiego o los biednych, ubogich Ukraińców, no to za takich przyjaciół rzeczywiście raczej należy się o takich przyjaciół trzymać jak najdalej.
Jeszcze ostatnie pytanie już, panie pośle. Dzisiaj też obraduje Rada Północnoatlantycka. Ambasadorowie państw NATO spotkają się w trybie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ten artykuł stanowi, że strony traktatu będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. To spotkanie na wniosek Polski w Brukseli. Co dzisiaj z tej rady może wyniknąć, jakie działania, jeżeli możemy, czy jest to możliwe w ocenie, no i jakie też działania powinniśmy podejmować? Polska, struktury NATO. To szerokie pytanie, wiem, ale tak chociaż w skrócie.
Ja obawiam się, że ta zdolność Zachodu do tego, żeby decyzje podejmować szybko i sprawnie, jest minimalna. Czy to widać wyraźnie, że od samego początku tej całej historii ukraińskiej inicjatywa w kreowaniu faktów jest cały czas po stronie rosyjskiej, a Zachód jest wyłącznie... jest albo tydzień za późno, albo dzień za późno, albo w ogóle jest niezdolny do tego, żeby przejąć tej samej inicjatywy. Ja obawiam się, że dzisiejsza Rada Północnoatlantycka także inicjatywy nie przejmie, bo inicjatywa by oznaczała naprawdę właśnie przejście do fazy zwiększania kosztów dla Rosji i jej polityki na Ukrainie. Bo jeśli Rosja nigdzie nie otrzymuje ze strony zachodniej jakkolwiek oporu w swoich działaniach, czy to militarnych, czy to propagandowych na Ukrainie, czy jeśli to jej nic nie kosztuje, to co robi dzisiaj wobec Ukrainy, no to dlaczego ma tego zaprzestać? Więc naprawdę to sankcje, to wykluczenie Rosji z przywilejów, jakie ma, bo Rosja ma bardzo wiele przywilejów w Europie, nawet nie traktowane jest równo, tylko traktowane w sposób uprzywilejowany. Więc przynajmniej minimum przyzwoitości polegałoby na tym, żeby cofnąć przywileje rosyjskie wobec handlowania czy obrotu finansowego w Europie, czy ich interesów gospodarczych, i także symboliczne uważam sankcje, także w sensie właśnie natury symbolicznej, czyli zawieszenie jakiejś kooperacji politycznej, członkostwa w instytucjach wspólnych itd., itd. No po prostu to jest tak, że jeśli ktoś zachowuje się tak jak dzisiaj Rosja, no to musi rozumieć, że to jest, za to jest jakaś cena. Jeśli nie będzie żadnej ceny, to dlaczego taki kraj i Putin z dobrego serca ma swojej polityki zaprzestać? Nie, to po prostu musi być do tego zaprzestania nakłoniony w sposób taki, jaki rozumie. A rozumiem, ta dyskusja, która jest dyskusją na twarde działania, a nie na miękkie pojękiwania. To dzisiaj bardzo było widać wyraźnie, że on dzisiaj nawet chce przejąć inicjatywę w sensie opisu rzeczywistości, żeby to Zachód zaczął się tłumaczyć z tego, co robi. To jest cały czas ten sytuacja, w której on jest o jeden krok przed wolnym światem, dlatego, ja nie dlatego, że tak po prostu musiało być, dlatego, że wolny świat jest za wolny, zbyt słaby, za mało zintegrowany, za mało zdecydowany, za mało konsekwentny, ale to jest, to tą słabość już świat zachodni zapłacił raz drugą wojną światową wobec innego agresywnego polityka i teraz oby nie zapłacił drugi raz wobec innego agresywnego polityka. No to jest po prostu odpowiedzialność dzisiaj, którzy rządzą także Polską, premiera Tuska, prezydenta Komorowskiego, że to z tej odpowiedzialności nikt ich nie zwolni, to jest ich odpowiedzialność za przyszłość i bezpieczeństwo także naszego kraju i to jest ten test historyczny, który także na nich dzisiaj spadł.
Dziękuję, panie pośle, za tą rozmowę. Przypominam, że naszym gościem w aktualnościach dnia był pan poseł Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych. Rozmawialiśmy na temat Ukrainy, tej sytuacji, na temat konferencji prezydenta Putina. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam pana.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Bóg zapłać z panem Bogiem.